Fare il sobie. Dobrze Was widzieć. Chciałbym dzisiaj dzielić się słowem dotyczącym pokuszenia. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeśli chodzi o ten temat, to już właściwie dość dużo zostało powiedziane tutaj kiedyś, ale ja chciałbym Wam zupełnie świeże spojrzenie rzucić na okoliczności kuszenia Pana Jezusa i okoliczności, kiedy my jesteśmy kuszeni przez szatana w naszym życiu. Pamiętam, że kiedyś usługiwałem tutaj na ten temat i wtedy jakby trzymałem się trzech takich punktów i dzisiaj znów będą trzy, ale trochę inne. Wtedy trzymałem się takich punktów, że diabeł jakby najpierw próbował wykorzystać głód. I mówiłem, że korzystając z głodu, z braku czegoś, diabeł próbuje nas do czegoś kusić złego, ponieważ czegoś nie mamy, a moglibyśmy mieć i bardzo się nam chce. Gdy nie udało się głodem, próbował władzą. I to jest bardzo widoczne w świecie, że ci, którzy właściwie jakby na głód albo nie idą, albo nie są kuszeni przez głód, no to władza jest dla nich z kolei pokuszeniem. Gdy nie udało się ani głodem, ani władzą, zaproponował religią. Czyli właściwie jakby religijnym takim oddaniem. Słuchaj, jeżeli Bogu wierzysz, to skoczysz ze świątyni. Dzisiaj chciałbym zupełnie inaczej na to spojrzeć. Korzystając z tego czwartkowego czasu, kiedy możemy studiować i nauczać Słowa Bożego, powiedziałbym dzisiaj o pokusie jako o rodzaju pewnej reklamy, kiedy pokusa reklamuje nam coś, co powinniśmy mieć, a nie mamy. Coś, co nam jest bardzo potrzebne. Do czego zmierzam? Chyba nie ma na tej sali kogoś, kto nie wie o tym albo nie widział, że reklamy przerywają audycje, filmy i czasami bywają irytujące. Zgadza się? Nie wiem jak wy, ja na przykład choćby, nie wiem, najlepszy film leciał w telewizji, mógłby to być mój ulubiony, ale jeżeli jest na programie, który puszcza reklamy, to ja tego nawet nie chcę oglądać. Mnie to irytuje, że mówi się coś ważnego, coś wzniosłego, coś co odbieram jako sztukę i nagle się okazuje, że tu chodziło tylko o najnowszy model jakiegoś samochodu albo jakieś ciastko albo coś jeszcze. Wiecie, mam coś takiego na myśli. Oglądasz film, rozgrywa się dramat człowieka i nagle włączy się głośno jaskrawe tło i wesoła muzyka i ktoś twierdzi, że chipsy z bekonem są najlepsze. Nieważne, że przed chwilą faceta na pal nadziewali. Chore, prawda? To jest nasza cywilizacja. Ale to nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego. Chcę Wam powiedzieć coś takiego. Na przykład załatwiasz rodzinne sprawy, jesteś mężczyzną, pracujesz, aby Twoja rodzina miała się dobrze. Czasem to jest zmęczące, wleczesz te dziecka, żona gdzieś tam musi pracować na drugi etat i tak dalej. I nagle przechodzi ona. Czerwona sukienka, mini, zgrabna, ładna. Wiecie, ja obserwuję ludzi na ulicy, tak sobie czasem siądę. Niektórzy mężczyźni w ogóle nie zastanawiają się, czy ktoś na nich patrzy. Uwierzcie mi, jak nie wierzycie, też popatrzcie. Tak sobie niedawno siedziałem z boku, popijałem kawę na ulicy. Wiecie, nawet jednemu spojrzałem w oczy, to aż się zmierzał. Bo właściwie szedł z dziećmi, ale tak. Wywróciłby się, wiecie, z tymi dziećmi. I pomyślałem sobie, ciekawe, jaką projekcję ma w swojej głowie. Idziesz z dziećmi, masz wspaniały czas, żyje się wam dobrze, no, może trochę skromnie i nagle przejechało to auto, ten samochód właśnie, ten, który musisz mieć. I ktoś mówi i oferuje ci kredyt. Wiecie co, kiedy człowiek weźmie kredyt, to nie wiem, czy jest jeszcze na tej sali taki naiwny. Jak jeszcze jest, to witamy w rzeczywistości, wkrótce się obudzi w niej. Jak sobie raz weźmiesz kredyt, to już nigdy nie będzie w życiu tak samo, zgadza się? Po waszych twarzach wiem, że wiecie, o czym ja mówię, a więc idę dalej. Idziesz po mieście, właściwie marzysz wszystko, ale szczególnie mieszkańcy dużych miast są na to narażeni, ale jest przecena. Do tej pory to było 3 razy drożej niż powinno być, ale teraz ty, wybraniec losu, czy wybranka losu, kupujesz to dwa razy drożej niż powinno być, ale okazja. I człowiek czasem da się namówić na rzeczy, ponieważ w jakiś sposób wydaje mu się, że powinien je mieć. Wiecie, że powinien je mieć. I w dzień i w nocy nagle zawsze to samo, zawsze ta sama technika, zawsze ta sama metoda. I to właściwie jest jakby sedno pokuszenia, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Wiecie, w jaki sposób odróżnić marzenia od pokuszeń? Czym się różni to, o czym marzę, od tego, do czego jestem kuszony? Jak odróżnić plany od zachłanności? Niby proste, ale ciągle ktoś z nas płacze, że popełnił błąd. Ciągle spotykam ludzi, którzy mówią, popełniliśmy błąd. Ile już się nasłuchałem tego, ile sam tego doświadczyłem. Ktoś mówi, znowu kolejny kredyt wziąłem. I znowu w życiu jest pod górkę. Co jako Kościół możemy na ten temat powiedzieć? Co z tej kazalnicy na ten temat, na temat pokuszenia, na temat, innymi słowami mówiąc, pogrążenia nas w czymś, czego wcale nie chcieliśmy, a wydawało się, że chcemy. Co na ten temat mogę powiedzieć? Czy pokuszenie jest rodzajem reklamy? Diabeł był pierwszym fachowcem od reklamy na świecie. Wiedział, na co ludzie patrzą i wiedział, w jaki sposób do nich mówić. Pokuszenie jest rodzajem reklamy. Słuchaj, jeżeli jesteś Synem Bożym, albo jeżeli jesteś prawdziwym mężczyzną, jeżeli jesteś, i tutaj następuje coś modnego, jeżeli jesteś to coś, czym chcą być wszyscy, to musisz to mieć. Jeżeli nie chcesz być zacofany, to musisz to mieć. A jeżeli to kupisz, to to wiesz, co będzie, jak to kupisz. Zapytam was, czy byliście kiedyś kuszeni? O, nawet teraz widzę. Widzicie, czy jest na tym miejscu ktoś, kto nie doświadczył pokuszenia? Nie. Ale teraz zobaczcie, do czego ja zmierzam, dlaczego ten mój dziwny wstęp? A więc wszyscy na tej sali twierdzimy, że każdy z nas w jakiś sposób doznawał pokuszenia. Amen, jest tak. I jeżeli każdy z nas czegoś doświadcza, to czy nie jest to coś, o czym powinniśmy porozmawiać? Co powinniśmy się zastanowić ze Słowem Bożym w ręce? Dlaczego? O co tutaj tak naprawdę chodzi? Jeżeli coś dotyczy wszystkich ludzi, to na pewno powinno być tematem rozmowy, a czasem nie jest. Wiecie, gdy ktoś z was ma dostęp do internetu i przygląda się internet, to w internecie mają swoje forum ludzie lubiący coś, nie lubiący czegoś, używający, kupujący, tysiące spraw, cokolwiek byś kupił. Wiecie, kiedyś przywiozłem taki bardzo, bardzo rzadki dyktafon. Kupiłem go gdzieś w Ameryce, przeceniony, bo już przestarzały. I przywożę go tutaj i w internecie sprawdzam, okazuje się, że w Polsce setki internautów ma z tym samym dyktafonem problemy. Całe forum internetowe na ten temat. Piszą ludzie, co w nim dobre, co w nim złe. Jedni piszą do kosza z tym, inni mówią, nie, da się jeszcze to i tamto zrobić. Komentują. Nigdy nie spotkałem miejsca, gdzie ludzie dzieliliby się tym, w jaki sposób poradzić sobie z pokuszeniem. Jakże wielu z nas w to upada, jakże wielu znaliśmy, którzy kiedyś byli pośród nas i jakoś nie przeszli tego. Co możemy powiedzieć o pokuszeniu? Myślę, że najpierw w takim wypadku zobaczmy Słowo Boże. Otwórzcie proszę razem ze mną Ewangelię Łukasza, 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy od 1 do 13 wersetu, 4 rozdział Ewangelii Łukasza. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka i rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoją będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu, Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu, powiedziano: nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Co Pan Jezus, co Duch Święty, kochani, chciałby nas dzisiaj nauczyć w związku z tym tematem? Co ty i ja możemy sobie powiedzieć dzisiaj, w ten wieczór, co pomoże nam w przyszłości bliżej, lepiej, wspanialej chodzić z naszym Panem Jezusem? Popatrzcie na życie Pana Jezusa. Po chrzcie Jezusa, kiedy Pan Jezus zostaje ochrzczony, wcale nie przychodząc czasy sielanki czy czekania na honory. Bo właściwie wydawałoby się, że po chrzcie, po tym, gdy Duch Święty spocznie na nim, to już tylko iść do Jerozolimy i działać. Ale wiecie, po chrzcie i po tym, kiedy Duch Święty, czy kiedy Pan Bóg zamieszka w naszym życiu, kiedy naprawdę wchodzimy na drogę bycia uczniem Pana Jezusa, jeśli jesteś na takiej drodze, to nie przychodzą wcale czasy sielanki. To jest pierwsza fałszywa doktryna, jaką burzy ta historia. Jeżeli się oszczysz i przyjmiesz Pana Jezusa, wcale nie przyjdą jakieś duchowe wakacje. Duch prowadzi go na miejsce walki o to, co naprawdę w jego życiu jest prawdą. Jeżeli przyjąłeś chrzest, jeżeli nazywasz Jezusa swoim Panem, jeżeli nawet jesteś pełny Ducha Świętego, co jest wspaniałym przeżyciem i każdy chrześcijanin powinien się modlić i chodzić w pełni Ducha Świętego, to tak naprawdę Duch prowadzi Pana Jezusa, tutaj to widzimy, na miejsce, gdzie rozegra się walka o to, co w tym duchowym życiu jest prawdą. A po drugiej stronie nie byle jaki przeciwnik. My wiemy, że Słowo Boże uczy nas o Jezusie, abyśmy wstępowali w Jego co? W Jego ślady. Abyśmy Go naśladowali. A więc zobaczcie, gdyby nie ta historia o kuszeniu Pana Jezusa, właściwie byśmy nie wiedzieli, co mamy zrobić, ale otrzymujemy wielką lekcję od Ducha Świętego, wielką lekcję Słowa Bożego. Jezus udaje się prowadzony Duchem Świętym na pustynię. Po drugiej stronie nie byle kto, sam mistrz szachownicy. Po drugiej stronie mistrz w te klocki, mistrz gry. Adama i Ewę ograł tak, że stali się prawie że bezdomni. Nie jednego króla, nie jednego świętego ograł tak, że tamten jeszcze uciekał i nawet się ubrać co nie miał. Gdyby nie Boża pomoc, nie jeden w ogóle by zginął. I teraz Pan Jezus wie, czego możemy się spodziewać i wie też, że często jesteśmy naiwni jak małe dzieci i Bóg postanawia ostrzec nas w swoim słowie i dać nam tą właśnie lekcję, abyśmy się z niej uczyli, w jaki sposób możemy pokonać pokuszenie w naszym życiu. Popatrzmy, w jaki sposób Pan Jezus stał wobec pokusy, bo to jest lekcja dla nas. W naszym życiu przecież mówimy: idę za Jezusem. Mówimy o Nim, że On jest naszym nauczycielem, że z Jego słowa chcemy się uczyć. W jaki sposób więc poradził sobie z pokuszeniem? Oto lekcja dla naszego życia. Oto coś, czym chcę się dzisiaj dzielić. W jaki sposób, Panie Jezu, znalazłeś siłę, żeby się oprzeć temu, czemu tylu z nas oprzeć się nie potrafi? Jak Twój przykład pozwoli mieć siłę mi, moim braciom, siostrom? To jest dzisiaj, wiecie, moja modlitwa, to jest cel mojego dzisiejszego wykładu. I modlę się, Panie Jezu, bądź dzisiaj pośród nas. Dotknij nas, aby wielu z nas nie popełniło błędu, który może kosztować wszystko. Jedną rzecz wam powiem ważną, jeśli chodzi o pokuszenie. Nie bawmy się jak małe dzieci w małe i wielkie grzechy, w małe i wielkie, maleńkie i wielkie pokuszenia. Wiecie, pokuszenie nie można dzielić na małe i na duże, bo to, co dla jednego jest maleńkie i praktycznie żadnym pokuszeniem nie jest, to dla drugiego jest ogromnym pokuszeniem. Może być dla drugiego siłą, z którą sobie poradzić nie może. Każde nasze jak zadane z pytaniem, jak, Panie Jezu, jak, w jaki sposób to zrobić? Ja wierzę, że ma odpowiedź w Słowie Bożym: popatrz na Jezusa. Wierzę, że każdy werset, każdy rozdział Biblii wskazuje nam na Syna Bożego i czegoś uczy nas o Jezusie. I tutaj z tej lekcji chcę się nauczyć. Panie Jezu, dzisiaj natchnij, daj nam mądrość od Twojego Ducha, abyśmy się nauczyli, co mogę zrobić, gdy będę w moim życiu kuszony. I to jest, powiem Wam tak, zanim zacznę jeszcze, że jest to niezwykła biblijna historia. Ona jest inna niż wszystkie historie, które znacie z Biblii. Nie wiem, czy to zauważyliście. Ta historia pozwala nam zajrzeć w głąb serca Pana Jezusa i zobaczyć Jego prawdziwy charakter. Wiecie dlaczego? Zwróćcie uwagę na to, co w tej historii widzicie. Gdyby kamera nagrywała to, co jest tu opisane, co byście zobaczyli? Zobaczylibyście ilu ludzi? Trzech, czterech, pięciu? Zobaczylibyście dwóch głównych bohaterów. A więc jest to jedna z niewielu biblijnych historii rozgrywająca się bez naocznych świadków. To jest moja pierwsza uwaga. Nie ma naocznego świadka w postaci zwykłego, śmiertelnego człowieka, zwykłego człowieka oprócz Jezusa, który mógłby tą historię opowiedzieć. A więc w jaki sposób uczniowie dowiedzieli się o tej historii? W jaki sposób ewangelista mógł ją zapisać, kto opowiedział tą historię? Skąd my o niej wiemy? Wiecie, są tylko dwa wyjścia, skąd możemy wiedzieć tą historię. Opowieść tą mógł przekazać tylko Pan Jezus albo diabeł. Tylko dwóch, którzy mogli to opowiedzieć. I teraz tak. Ewangelia po pierwsze jest słowem jakim? Słowem Bożym, a więc tej historii nie przekazał nam diabeł, ponieważ jest to słowo Boże, a i poza tym nie ma powodu, aby uważać, że przekazał ją diabeł. Poza tym w tej historii jest zachęta, aby przeciwstawić się diabłu, a więc nie miałby żadnego interesu, przekazując komukolwiek tę historię. Do czego zmierzam? Chcę podkreślić fakt, jeśli chodzi o ten fragment Słowa Bożego, że jest to jeden z bardziej niezwykłych fragmentów właśnie z tego powodu, że został i mógł zostać opowiedziany tylko osobiście przez samego Pana Jezusa. Tego nikt nie widział. Sam Jezus uznał, że chce opowiedzieć tą historię. Sam Jezus przekazał ją uczniom, a oni przekazali nam na kartach Biblii. I nikt inny nie mógł jej przekazać. Oznacza to, że Jezus uznał, iż poznanie tego, co tu się stało, jest dla nas ważne. Jezus uznał, że jest to dla nas ważne. Teraz pomyślcie sobie tak, ile doktryn powstałoby, gdyby Pan Jezus nie przekazał nam tej opowieści. Tak sobie pomyślałem, gdyby nie było w Biblii kuszenia Pana Jezusa, gdyby Biblia nie opisywała kuszenia Pana Jezusa, to zobaczcie, ile ludzie by wymyślili doktryn. Niektórzy by powiedzieli, wiecie, Jezus to był taki superman, nigdy nie był kuszony. Ale właśnie dlatego, myślę, Jezus stwierdził, że chce, aby ta historia znalazła się na kartach Słowa Bożego. Jeden z teologów, którego książki być może czytaliście, William Barclay, nazwał tą historię najświętszą opowieścią. Tak ją nazywa Barclay. Dlaczego? Dlatego, że mówi, w tej historii Jezus otwiera sam przed nami swoje serce. W tej historii Pan Jezus przyznaje się ludziom, ja też byłem, co? Kuszony. Nie wiem, czy to zobaczyliście. Ja też byłem kuszony, mówi tutaj Pan Jezus w tej historii dla nas. Jest to Jego osobiste przeżycie. Nic z tego, co widzieli ludzie, opowiada o zmaganiach, jakich doświadczył w swojej służbie i pokazuje nam Jezusa jako stuprocentowego człowieka. Nie jakiegoś supermana, nie kogoś, kto nigdy nawet nie wiedział, co to znaczy być kuszonym, ale pokazuje nam go jako stuprocentowego człowieka. Ewangelia Łukasza, 4:2. Tutaj widzimy, jak się odsłania człowieczeństwo Pana Jezusa. I przez 40 dni kuszony przez diabła był Jezus. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, co się stało? Poczuł co? Poczuł głód. Wiecie, głód jest bardzo ludzką cechą. Głód jest bardzo ludzką cechą. Oczywiście zwierzęta też bywają głodne, ale o coś innego tutaj chodzi. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i przyszedł do swoich uczniów, oni też nie mogli uwierzyć, że On przyszedł w ciele. Jedną z rzeczy, którą On do nich powiedział, to jest co? Dajcie mi co? Jeść. I w tej historii tutaj też mamy. Jezus poczuł głód. I Słowa tutaj Ewangelii Łukasza są też dowodem, że nie jest to legenda wczesnego Kościoła, że nie jest to jakaś, wiecie, legenda napisana, że Ewangelia nie jest legendą, którą wczesny Kościół sobie napisał, żeby pokazać nam tylko Pana Jezusa w takiej glorii, w takim dystansie do nas, że On nie to, co my, On to pokonywał. Jezus nie był Supermanem i prawdziwa Ewangelia nigdy Go takim nie czyni. Czasami ludzie chcą Go uczynić właśnie takim superbohaterem i coś wam powiem, to tylko Mu szkodzi, to tylko szkodzi Ewangelii, to tylko sprawia, że zwykli, słabi ludzie nie widzą w Jezusie tego, co próbuje Duch Święty w Jezusie nam pokazać. Jezus obdarty z człowieczeństwa jest bohaterem jakby science fiction, jest nierealny. Jest bohaterem, za którym nie możemy iść, ponieważ my jesteśmy ludźmi ograniczonymi, a On obdarty z człowieczeństwa jest kimś, kogo naśladować się nie da. Powiem w ten sposób. Pan Jezus nie był kimś, kto, wiecie, chodził metr nad ziemią. Kiedy się pojawiał, to tak leciał sobie metr nad ziemią, wokół Niego błękitny dym i fanfary. I zatrzymywał się, chwilę szybował, potem odlatywał i znowu anioły z fanfarami. Urodził się Pan Jezus gdzie? W stajni. Pracował, pocił się, płakał. Czasem siadywał i rozpłakał się nad miastem. Czasami smucił się nad ludźmi. Czasami płakał razem z nimi. Czuł, potrzebował się napić, potrzebował zjeść. Był takim jak my, abyśmy mogli rzeczywiście wstępować w Jego ślady. Czy kiedyś pamiętam, widziałem taki film i na tym filmie nie do wiary, Jezus po 40 dniach postu, wiecie jak wyglądał? Piękne, ułożone lokówką włosy. Czyste, długie, śliczne włosy. Szampon mógłby reklamować. Jasna, upudrowana twarz. Czy wyglądało na to, że na pustyni gdzieś kosmetyk był obok. I mówił takim głosem reportera typu kawa i herbata rano. Wypoczęty, bardzo duchowy. Gdzie po 40 dniach postu na pustyni człowiek wygląda zupełnie inaczej. Jezus był zwykłym człowiekiem, spoconym, zmęczonym. Myślę, że Jego włosy były posklejane. W Jego ustach było sucho. Jego całe ciało pragnęło, aby się posilić. I wtedy nadszedł kusiciel. Jezus nie był super bohaterem, wypoczętym, który był gotowy. Gdzie ten diabeł? Jeśli, wiecie, Jezus nie byłby takim człowiekiem, o jakim mówię, jeśli nie byłby człowiekiem zmęczonym, z wyschniętymi ustami, człowiekiem, który pragnie jedzenia, to powiem wam, za przeproszenie, łatwiej nam nosorożca naśladować niż Jezusa wtedy. Bo nie możemy naśladować kogoś, kogo nie możemy dosięgnąć. I ta opowieść pokazuje nam właśnie Jezusa jako człowieka. Specjalnie to podkreślam, abyśmy mogli wyciągnąć z niej lekcję dla siebie. Był jako człowiek kuszony i mógł zwyciężać, a więc jest dla nas nadzieja. Jeśli On, będąc Synem Człowieczym, mógł zwyciężyć i ja mogę zwyciężyć pokuszenia, jeśli On jako człowiek zwycięża, ja też mogę, jeśli od Niego się będę uczyć. Amen. Oto w jaki sposób Biblia mówi nam o tej prawdzie. List do Hebrajczyków 4,15. To jest prawdziwe Boże Słowo. To jest to, co Duch Święty mówi. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Ale może. Dlaczego? Lecz, tutaj Słowo Boże mówi, doświadczonego w czym? We wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu oczywiście. Hebrajczyków 4,15. Czy chcemy się uczyć od Pana Jezusa dzisiaj? To jest moje pytanie. Celowo, wiecie, chciałem wam pokazać, zanim powiem o tych trzech rzeczach, które się możemy z tej historii z Łukasza 4 rozdziału nauczyć, abyśmy zobaczyli, że On był zwykłym człowiekiem, że to nie był ktoś wyciągnięty poza ramy rzeczywistości. A więc powiem wam teraz trzy rzeczy do zastosowania w naszym życiu z tej historii, które pomogą tobie i mi zwalczyć pokuszenie, które pomogą tobie i mi wytrwać w swoich postanowieniach przed Panem. A więc po pierwsze, to bardzo dziwnie zabrzmi, a teraz posłuchajcie mnie. Po pierwsze, bądź gotowy na pokuszenie. Wiedz, że ono przyjdzie. Jeżeli Jezus był kuszony i ty będziesz kuszony. Zgadzacie się z tą prawdą? Bądź gotowy na pokuszenie. Nie wierz w to, że uda się przejść przez życie bez pokuszenia. Zwyczajnie bądź gotowy. Nie ma na tej sali ani jednego człowieka, ani dziecka, ani dorosłego, które nigdy nie będzie kuszone. Każdy z was był albo będzie kuszony. Każdego z was diabeł będzie chciał sprowadzić na złą drogę. A więc zwyczajnie bądź gotowy. To jest pierwsza prawda, o której chcę powiedzieć. Pokuszenie jest nie do uniknięcia. Nawet najpiękniejsi święci, nawet ci w Biblii byli kuszeni. Jeżeli jakiś święty w swojej książce czy świadectwie powie, że jakoś z łaski udało mu się nigdy nie być kuszonym, to znaczy, że kłamie. Nie można być niekuszonym. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Od 1 do 2 wersetu, zobaczmy na to jeszcze raz. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanią i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód, mówi Słowo Boże. I wiecie, bardzo ciekawy sposób ten werset, czy podkreślając to, co chcę teraz powiedzieć, oddaje żydowski Nowy Testament, żydowska Biblia. Posłuchajcie tego teraz. Łukasz 4:1-2. Czytam wam z Biblii Dawida Sterna, żydowski Nowy Testament. Wtedy Jeszua, napełniony Ruach HaKodesz, powrócił z nad Jordanu, przepraszam, i Duch zaprowadził go na pustynię, aby był przez 40 dni wystawiany na próbę przez przeciwnika. Przez ten czas nic nie jadł i po wszystkim zgłodniał. Do czego teraz zmierzam? Jezus szedł w duchu. Jezus nie błąkał się. Jezus nie był jakąś zabłąkaną sierotką na pustyni, która tam się niechcąco znalazła. We wszystkim, co Pan Jezus czynił, był w samym centrum Bożej woli i Bożego planu dla jego życia. Wiecie, nam się czasami wydaje, że człowiek jest kuszony za karę. Albo że kiedy człowiek jest kuszony, to już grzech. Albo może nawet Pan Bóg nas opuścił i dlatego jesteśmy kuszeni. A więc pierwsza rzecz, którą tu widzimy, Pan Jezus był kuszony, pomimo, że chodził w Duchu Świętym. Amen? I doświadczał pokuszenia. Wtedy Jeszua był napełniony Ruach HaKodesz. Był napełniony Duchem Bożym. Duchem od samego Pana. Duchem Świętym. To nie było, że po prostu się zgubił gdzieś na tej pustyni. I Jezus czynił dokładnie to, co Bóg chciał, co było o nim napisane w Bożym planie. Pomimo to był kuszony, chodząc w Duchu Świętym, powiem. Nawet chodząc w Duchu Świętym, doświadczamy pokuszeń. A więc to jakby nie zwalnia nas. Każdy z nas tego doświadczy. Musimy być na to gotowi. Duch prowadził Jezusa na pustynię, by był kuszony. Ale druga ważna rzecz, którą chcę powiedzieć tutaj, to widać w tym wersecie i zwróćcie na to uwagę. Nie pozwólcie, aby diabeł zaślepił nasze oczy. Jest wielka biblijna prawda, którą Duch Święty chce, abyśmy pamiętali. Jezus był kuszony, my będziemy kuszeni, ale Bóg nigdy nikogo nie kusi. Bóg nie jest kusicielem. Słyszeliście mnie? Bracia, siostry, Bóg nie jest kusicielem. To nie Bóg kusił Jezusa, to nie Bóg będzie kusił ciebie i mnie. Bóg nie kusi nas do grzechu. Gdyby tak było, gdyby Bóg mógł kusić człowieka do grzechu, nie ma nadziei ani dla ciebie, ani dla mnie. To już jesteśmy skończeni. To już tylko kulkę wziąć i w głowę sobie. Bo nie ma nadziei dla człowieka, żeby mógł przeżyć, żeby mógł ostać, gdyby Bóg chciał nas kusić do złego. Lecz Słowo Boże mówi, że tak nie jest. Biblia jasno, Duch Święty jasno poucza nas, że Duch Święty nie kusi. A więc kto kusi? Tu pisze, jest nazwany jak? Przeciwnik. Co to znaczy? Przeciwnik. W języku greckim to słowo, wiecie jak brzmi? Diabolos. A w języku hebrajskim Satan. Czyli co znaczy Satan czy diabolos? Oznacza to słowo przeciwnik, buntownik. Bywa tłumaczone kłamca. Troszeczkę dalsze słowo, ale też bywa tłumaczone kłamca. Czyli greckie diabolos, hebrajskie satan, przeciwnik, buntownik, to jest ten, który kusi. I wiecie, Bóg nie musi wobec nas stosować prowokacji. Wiecie, co to jest prowokacja? Policja stosuje prowokacje. Na przykład ci do walki z narkotykami biorą narkotyki albo próbują je kupić od handlarza. Albo próbują je sprzedawać. Próbują znaleźć tych, którzy tym naprawdę handlują i używają prowokacji. Dlaczego? Bo nie wiedzą. Czasami ludzie mówią, nie wiem, bo nie jestem Duchem Świętym. Ale Duch Święty jest Duchem Świętym. Bóg jest Duchem Świętym. On wie. On nie musi was kusić, on nie musi was do niczego prowokować. A jeśli nawet wystawia na próbę, to po to, aby się człowiek czegoś nauczył i zawsze wtedy jest blisko. Tak jak Pan Jezus był blisko swoich uczniów, których czasami popróbował. Ale Bóg nigdy nie kusi. Boża próba niesie lekcję, ratunek, pouczenie. Bóg nigdy nikogo nie musi kusić i nigdy nie kusi. Wiecie, tak jak policja, która pilnuje policji. Jest taka policja, która, wiem, nie wiem, czy w Polsce już działa, wiem, że ma zacząć działać, działa w Unii Europejskiej. Jest to policja dla policji. I oni czasami proponują policji łapówkę. I tłumaczy się, i tego, i daje. I kiedy policjant przyjmuje łapówkę, wtedy oni wyciągają dokumenty, mówią, witaj przyjacielu, jesteś nagrany. To jesteś ty, o ciebie chodziło. Czasami prowokują mafię, prowokują różnych. Bóg tego nie musi. Bóg chce dać nam siłę i zwycięstwo. On i tak zna nasze serce. To jest, wiecie, tak jak Pan Jezus pytał Piotra, Piotrze, kochasz mnie? I Piotr trzy razy, tak, tak, ale za trzecim razem w końcu zrozumiał. Mówi, Panie, to on nie mówi, Panie, gdybyś Ty wiedział jak. Nie. Mówi, Panie, Ty przecież i tak wszystko wiesz. Ty nic nie musisz pytać. Ty wszystko wiesz. Ja wiem, że pytasz, ponieważ ja sam muszę usłyszeć, co mówię. Ale tak naprawdę to Ty przecież wszystko wiesz. Wiecie, i ważna rzecz o pokuszeniu. Pokuszenie przychodzi często w najważniejszych chwilach waszego życia przyjdzie pokuszenie. Chcę, abyście to wiedzieli. Przeciwnik nie przystąpi do was w mało ważnych chwilach. Diabeł doskonale wie, kiedy wasza uwaga będzie na nim skupiona, kiedy będzie skupiona na obiekcie, który was będzie kusił. Zobaczcie tutaj na Pana Jezusa. Jezus rozpoczyna swoją służbę i zaczyna się to, o czym ze łzami prorocy prorokowali. 700 lat do Jezusa. I jeszcze dalej Izajasz i inni prorokowali, płakali, kiedy to mówili, marzyli o tym. Naród czekał, aż przyjdzie Jeszua, aż przyjdzie Mesjasz. I w końcu przychodzi ten dzień. W końcu przychodzi ten dzień, że Bóg dał Syna swojego jednorodzonego. On wchodzi do Jordanu. Najpierw wszyscy ludzie usłyszeli świadectwo człowieka. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, powiada Jan. I cały naród to słyszał, i który tam był zebrany, i diabeł to słyszał. Ale potem jeszcze cały kosmos usłyszał, kiedy przysiadł na nim Duch Święty w postaci gołębicy. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. A więc wszyscy słyszeli, rozpoczyna się bardzo ważny moment. Na to Jezus czekał, na to żył 30 lat do tej pory na ziemi. I teraz się to zaczyna. I tutaj już jest gotowy kusiciel. W ważnych chwilach. A więc chcę, byście zapamiętali, będziecie kuszeni w ważnych chwilach. My czasem też zaczynamy nowy rozdział. Może twoje małżeństwo przeżywało problemy. Może praca, może zdrowie. Znajdujesz się w takim bardzo ważnym miejscu i przeciwnik widzi teraz, że jesteś bardzo blisko od dokonania dobrego zwrotu. Widzi, że nareszcie przestaliście sobie z żoną krzyczeć wzajemnie w twarz. Zaczęliście rozmawiać, zaczęliście dyskutować, zaczęliście budować nową relację między sobą. I teraz on chce, abyście zrobili zły krok, abyście się rozczarowali, abyście sobie musieli znowu za 3 miesiące płakać w twarz i mówić, ja już próbowałem, z tobą się nie da, mam ciebie dość. Może twoje zdrowie, może to dotyczy twoją pracę. Pan cię chce prowadzić do nowych, dobrych rzeczy. Nie dziw się, że diabeł zaczyna pokazywać wspaniałości bez Boga. Widzi, że jesteś na rozgrożu i jeszcze możesz wybrać dobrą drogę. Cię, diabeł zawsze mami tych, których prowadzi, żeby im nigdy nie przeszło. Byliście kiedyś blisko baru takiego dla pijaków, gdzie siedzą przy stołach i żłobią piwo? Pewnie, że nikt się teraz nie przyzna, że był. A ja byłem, widziałem. Zauważyliście jedną rzecz? Ty wiesz, kto ja jestem? Ty wiesz, co ja mogę? Słuchaj, żaden problem, przyjacielu. Wszystko mogę. Rano zgliszcza. Rano
Wstać nie mogę, dobrze mi ktoś podpowie.
To jest to, czego diabeł chce. Cię każdy pijak, jak sobie piją na plany. W ogóle to nie ma żadnych problemów. Wszystko mogę. Ale kiedy czyś wieje, to nic nie może. I tak też widzicie jest, schodząc z Bożej drogi, obudzisz się pewnego dnia ze smutkiem i rozczarowaniem. A więc jeżeli w twoim życiu jest teraz ważny moment, jeżeli z mężem reperujesz małżeństwo, jeżeli postanowiłeś zacząć dbać o swoje zdrowie, jeżeli postanowiłeś zacząć inaczej się prowadzić, to wiedz, że ktoś przyjdzie i ci powie, że to wcale tak nie jest. Ja pamiętam brata, który mi mówił, że rzuca opalenie, wiecie. I on całe życie kurzył i całe życie słyszał i na paczkach czytał, że to szkodliwe. I w dzień, kiedy kończy, jeden kolega mówi, wiesz co, że odkryli, że to nikotyna jest potrzebna. To wcale nie jest takie szkodliwe. Nagle wymawiają człowiekowi, że to wszystko jest dobrze. Kiedy zaczniesz wierzyć Bogu. Pamiętam jednego pastora, który opowiadał o kobiecie, która się nawróciła. Całe życie się czegoś bała, lękała. I pamiętam, słyszałem to na kazaniu. On opowiadał, mówi, że nareszcie się nawróciła. Pan dał pokój w jej serce. I nie wiadomo, co ją podkusiło. Znaczy wiadomo, nie? Poszła do internetu i mówi, przybiega do niego o 10:00. I przyszedł, pastorze, pastorze, asteroida zmierza w kierunku ziemi. I on jej tłumaczy, słuchaj, kobieto. Niech zmierza. Cały pokój swój straciła. To była ważna chwila, wiecie, już prawie nareszcie przestała się bać. Nareszcie spała spokojnie, od tej pory bała się myszy, stukania, coś za ścianą stukało, coś za drzwiami stukało, to ktoś chciał ją zabić, to ktoś ją śledził, nareszcie przyszedł pokój. Spojrzała w niebo i zuźnie pokój, asteroida jakaś znowu. Czy człowiek będzie tak żył, będzie się dawał zwodzić. A więc chcę, to jest bardzo ważna rzecz, którą tu podkreślam. Pokuszenie przychodzi w ważnej chwili naszego życia. Podejmując najważniejsze decyzje swojego życia, możesz się znaleźć na pustyni. Możesz się znaleźć sam, kiedy nareszcie wszystko umilknie. Kiedy teraz chcę podjąć decyzję. Będę szanował moją żonę. Będę szanowała mego męża. Będę żył uczciwie. Zmienię. Koniec z tym czy z tamtym. Koniec z gniewem, z kradzieżą, z pijaństwem, z nikotyną. Nie wiem, z czym jeszcze. Przeciwnik będzie czekał. Argumenty u diabła są mocne, logiczne i bardzo duchowe. Tylko jakieś takie na skróty. Najważniejsza chwila. Wielka odpowiedzialność na tobie. Może to będą samotne noce, dnie. Właśnie taka pustynia. I pokuszenie najczęściej przychodzi, kiedy jesteśmy na nie bardzo podatni, wiecie? Diabeł nie kusi człowieka tym, na co człowiek nie jest podatny. Ja mam na przykład taką znajomą. Ona się w ogóle nie zna na komputerach. Wiecie, gdybym do niej przyszedł i powiedział, słuchaj, najnowszy, tu jest kobieto, Pentium, podwójny procesor, tak? No to dobrze, niech jest. Dlaczego? Ponieważ jej to zupełnie nie obchodzi. I też cię diabeł nie będzie kusił cię czymś, co cię nie obchodzi. My czasami jesteśmy bardzo radykalni w stosunku do tego, co nas nie obchodzi. Więc na przykład, jak ktoś nas nie ma problemu z papierosami, to jest bardzo radykalny w tej sprawie. Po prostu, bo to nie jest jego problem. Diabeł przychodzi tam, gdzie masz problem, gdzie masz słabość, gdzie wie, że może w ciebie uderzyć. Diabeł jest doskonałym wędkarzem. Diabeł wie, że ta rybka nie bierze na to, ale na coś innego. Jak wędkarz. Żaden wędkarz, wiecie, nie będzie gruszki na haczyk zawieszał, żeby szczupaka złapać. Nie ta ryba, nie ta przynęta. On wie, że na szczupaka, aha, to trzeba tak. Ja się tam nie chcę wymądrzeć, bo się za bardzo też na tym nie znam, ale wiem jedno, że diabeł się zna na ludziach. Wie, co jest ich słabością. Jezus miał jedno zadanie. Kiedy rozpoczął swoją służbę, miał jedno zadanie i od uderzenia właśnie w ten punkt diabeł zaczyna. Łukasz 4:3, zobaczcie. I rzekł do niego diabeł, jeśli jesteś kim? No przecież cały kosmos przed chwilą słyszał, że co? Że jest. A diabeł mówi, a jeżeli jesteś? Bóg powiedział, że jest. A diabeł mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, słuchaj, jaki problem? Powiedz kamieniowi, aby stał się chlebem. Dlaczego szatan to mówi? Przecież doskonale wie, kim jest Jezus. Wie też, że Jezus jest głodny. Dlatego to mówi. Często diabeł wie, że jesteś mężem, żoną, pracownikiem, chrześcijaninem, który właśnie stoi na krawędzi w jakiejś sprawie, który właśnie zmienił kierunek swojego życia, podjął ważną decyzję swojego życia, wie, że jesteś głodny, zdesperowany, że szukałeś Boga. I jeszcze możesz wejść teraz na dobrą drogę. Wiecie, głód sprawia, że o jedzeniu się dobrze myśli, zgadza się? Jak człowiek jest taki już głodny, 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 przynajmniej jak ja jestem, już taki głodny, na przykład jak jest jakiś post. Wiecie, ja pomyślę o kurczaku, ja już czuję jego zapach. Dlaczego? Jest nawet przysłowie, głodnemu zawsze co? Chleb na myśli. Głodnemu zawsze chleb na myśli. Z głodnym nie pogadasz o niczym innym. Człowiek nie ma co jeść, to nie będzie z tobą opowiadał nie wiadomo o czym. I teraz diabeł tutaj przedstawia, użyj mocy powołania. Użyj woli Bożej, która została dana dla twojego życia, dla siebie prywatnie. I zobaczcie, tutaj dochodzę do ważnego miejsca. Dla każdego z was, bracia i siostry, w waszym życiu jest wola Boża. Bóg ma wolę Bożą dla twojego życia. Amen. Bóg chce użyć twoje życie. Diabeł mówi, użyj woli Bożej dla swojego własnego widzimisię. Poradzisz sobie. To, kim jesteś. To, jakie masz talenty. To, co twoje życie może. To, że twoje życie może ratować innych. To jest dar Boży. Jest wolą Bożą dla ciebie, abyś służył tak czy inaczej. I diabeł ci podpowie, sprawdź, żeby kamień stał się chlebem. Zrób, przecież możesz, masz takie możliwości. Użyj mocy Bożego powołania dla swojego zysku. Wiecie, pokuszenie nie przychodzi wtedy, kiedy masz siłę. Pokuszenie jest jak sęp na pustyni. Sęp nigdy nie siada na żywego. Nigdy tak nie jest, że ktoś idzie po pustyni i sęp mu siada na ramieniu. On się wybiera sępa, a czemu siedzisz? A tak czekam, aż padniesz. Nie, sęp ma czas. Nie ma go. Nie widać go. Gdzieś tam krąży w górze. Poczeka. Kiedy ofiara przestaje się ruszać, wtedy na nią spada. Wtedy może dogrywającą jeszcze zaczyna i zjadać. Dam wam zagadkę. Jeżeli twoje małżeństwo na przykład jest bardzo mocne, naprawdę solidne, macie z żoną obydwoje świetną relację, miłujecie się, kochacie się, ale twój biznes się chwieje. Gdzie uderzy diabeł? Każdy z nas wie, prawda? W biznes. Ponieważ tu jesteś za silny, żeby cię uderzyć. Uderzy w biznes. Także to, w czym jesteście mocni, to nie trzeba za bardzo pilnować. A więc jeżeli tu jesteś na przykład mocny, powiem tak, na przykład jesteś mocny w tym, że no nie jesteś uzależniony od alkoholu, papierosów, choćby karton ktoś zgrzewkę niechcałą zgubi najlepszych Marlboro. Niektórzy z was by się nawet nie zgięli po to. Najwyżej by rozdeptali. Tu diabeł was nie uderzy, ale może twoim problemem jest gniew, nerwy. Diabeł wie, że masz się za świętego, jak ci się tydzień uda nie zdenerwować. Gdzie uderzy? W nerwy. Żeby cię zmieść, żeby cię zniszczyć, żeby ci pokazać, że i tak nie ma sensu próbować. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. Użyj mocy Bożego powołania i uderza w to, co najsłabsze. Jezus przyszedł jako Syn Boży. On mówi, jeśli jesteś. I gdy tak właśnie przychodzi pokuszenie, to wiecie, nie wystarczy nam tylko pewne rzeczy wiedzieć. Bo jeśli tylko wiem, to mogę powiedzieć, no to cóż, muszę się poddać słabości. Nie, nie po to jest nauczanie Słowa Bożego, byśmy się poddawali temu. Mamy zwracać się po Bożą siłę. Musimy się nauczyć, tak jak dziś mówił Radek, nie wstydzić się Pana Jezusa i zwracać się w modlitwie do Jezusa i do siebie. Mi się tak podoba, kiedy mogę się modlić o was, kiedy piszecie do mnie SMS-a, słuchaj, pomóż się o to, o to, o to. Chcę wam powiedzieć, nigdy nie zaniedbuję tych rzeczy. Ponieważ i ja mogę tego potrzebować kiedyś. Chcę wam powiedzieć, to jest piękne, że możemy do siebie pisać, że ktoś się nie musi bać, że znów słabość jego na wierzchu, ale nie, będziemy się razem o to modlić. Ale musimy się zwracać po Bożą siłę. Tak jak Pan Jezus, On był strasznie głodny, ale jedzenie nie było celem Jego życia. I czasami może Ty jesteś strasznie zdenerwowany i diabeł Ci przysłania cel Twojego życia, abyś jeszcze bardziej się denerwował. Albo jesteś strasznie pragniesz czegoś, jakiejś rzeczy czy czegoś i nagle zapominasz przez chwilę, po co w ogóle jesteś. Ja miałem kiedyś przyjaciela, który upadł w cudzołóstwo. I jakiś czas pilnowałem go trochę, rozmawialiśmy, opowiadaliśmy, modliłem się o niego. Jedna rzecz była jego. Mówi, w momencie, w tym dniu, kiedy zgrzeszył, kiedy upadł, mówił, po prostu zapomniał, po co w ogóle się nawrócił. Jakby wszystko zapomniał. Zapomniał, że ma żonę, że ma dzieci, że jego życie się rozwija, że przecież ma zbór, przecież są ludzie, którzy mu uwierzyli. On o tym wszystkim zapomniał w ten jeden dzień. Mówi, czułem się taki samotny, tak chciałem, żeby mnie ktoś kochał. I o wszystkim innym zapomniał. Diabeł uderzył w najsłabsze jego miejsce. A gdzie znaleźć siłę? Cóż, tylko tam, gdzie Pan Jezus ją znajdował. Łukasz 4,4. A Jezus odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Czyli co innymi słowami powiedział? Ja tu nie jestem po chleb. Ja tu nie po chleb przyszedłem. Ja przyszedłem z Bogiem spotkanie mieć tutaj. Zobaczcie, Twoim celem. Bóg Twoje życie powołał dla jakiegoś celu, dla Bożej woli. Twoim celem nie jest pieniądz, seks, prestiż, posiadanie, praca czy coś innego. Nawet jeśli strasznie chciałbyś czegoś z tego doświadczyć. Ale jeśli w chwili pokuszenia będzie cię kusić, żeby się upić, a ty będziesz pamiętał, Pan mnie powołał, wyrwał mnie z bagna. Jestem tu, aby zwiastować Słowo Boże, aby moją rodzinę wyciągać. Jeśli będzie cię kusić do palenia, Pan mnie powołał, ja wiem, po co tu jestem. Człowiek nie będzie żył tylko tym, ale czymś więcej, jest coś u Boga więcej. Ale przyjdzie dzień, że masz ochotę, jakbyś wziął, byś się zdenerwował, bo to przecież potrafisz najlepiej. Jak się wkurzysz, to wszyscy się boją. Różne są nasze wady, ja tylko wymieniam tak o przypadkowo. Jakże dobrze wtedy zwrócić się do słowa, nie po to tu jestem. Nie jestem tu po to, aby to robić. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Jezus jakby mu mówi w twarz, ja tu diable nie jestem po chleb na tej pustyni. Po chleb się chodzi gdzie indziej. Przyszedłem tutaj, aby się umocnić, posilić, doświadczyć siebie przed służbą. Po to tu jesteśmy. Pamiętajmy, że każdy z nas gdzieś doświadcza pokuszenia. Bądźmy więc gotowi. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Bądźmy gotowi. Po drugie, jeśli chodzi o pokuszenie, zrozum. Czy musisz zrozumieć naturę pokuszenia? Wiecie, przegrywamy, bo nie wiemy, jak działa pokuszenie w naszym życiu. Pokuszenie ma w sobie wiele logiki, pozornej logiki, wiele zwiedzenia. Oto zobaczcie, gdzie teraz mamy Pana Jezusa. Łukasz 4,9. Potem zaprowadził Go do Jerozolimy i postawił Go na szczycie świątyni. I rzekł do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. O, aleluja, Jerozolima. O, to musi być na pewno wola Boża. No przecież Jerozolima i świątynia. I do tego Boże Słowo jeszcze słychać. To już na pewno wola Boża. Jak słychać było Boże Słowo? Słychać było. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Napisano czy nie napisano? Napisano! A jakże? Tak to prawda. To musi być na pewno dobre. Czy aby na pewno? Nie bądźmy naiwni, bracia i siostry. Zobaczmy na lekcję biblijną numer 2. Wiecie o tym, że prawdziwe Boże Słowo może być zastosowane w przekręcony, fałszywy sposób? Ile przez to już przelano łez? Ile ludzi płakało i cierpiało w historii Kościoła? Nagle to niewypowiedziane wyzwanie odwraca naszą uwagę od prawdziwego Bożego celu. Diabeł tu jakby czegoś nie wypowiedział, ale jakby to mówił. No, chyba wierzysz w Bogu, skacz. Prawda? To nie jest tu powiedziane. Ale jakby zostaje rzucone takie wyzwanie. No, Chyba, że nie masz wiary, no to pewnie, że nie skoczysz. Chyba, że nie wierzysz w to, kim jesteś w Chrystusie, no to pewnie, że tego nie zrobisz. Wiecie, co się dzieje? Ludzie skaczą. Skaczą razem z małymi dziećmi, z mężami, żonami, planami i służbą. Skaczą w otchłań życia zupełnie poza wolą Bożą. Potem ich dzieci cierpią, ich małżonkowie płaczą. Ich rodzina obraca się w ruinę, ponieważ skaczą. Ponieważ brzmiało prawie, że biblijnie. Coś wam powiem, jest taka taktyka wśród tych, którzy sprzedają ubezpieczenia. I oczywiście nie mam nic przeciwko sprzedawcom ubezpieczeń. Mówię tylko o pewnej taktyce. Mam nadzieję, że firma, w której pracują wierzący, nie kazuje tego stosować. Ale jest taka taktyka, że aby przy sprzedaży ubezpieczenia na życie na przykład zapytać ojca rodziny, i to tak jeszcze najlepiej w obecności żony i dzieci, czy dla pana, powiem na przykład tak, no 300 zł miesięcznie, wie panie, z rata ubezpieczenia na życie. Masz dwójkę dzieci, nie? Wiesz co? Czy dla ciebie bezpieczeństwo tej rodziny nie jest warte 9,67 dziennie? No wiesz co, no chyba kochasz swoją rodzinę. 9,67 dziennie. Żona, córka, syn, czyli żona, dwójka dzieci, to jest jakieś 3 złote dziennie na każdego z nich. No nie dasz tyle chyba. Kochasz ich chyba na tyle, żeby 3 złote dziennie za syna i żonę i córkę dać. I człowiek daje się na to, wiecie co? Nabrać. No przecież przy żonie powie, że nie powiesz, no co ty, 3 złote za nią i za nich dziennie. Już na gazetę więcej się daje. To oznacza nic innego jak, wiecie, 9,67 dziennie oznacza 300 zł miesięcznie. I to jest taktyka. Brzmi logicznie. Wydaje się, że o coś się troszczy. I oni, wiecie, wiedzą, gdzie naciskać nasze serce. I teraz diabeł wie, jak naciskać i manipulować jeszcze lepiej. No przecież wiesz, że Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, prawda? Wiesz co, z tym mężem to ty nigdy nie będziesz szczęśliwa. No wyraźnie widać, że wolą Bożą jest rozwód tutaj. No nigdy się nie zrealizujesz z takim facetem? Wiesz co, z tą kobietą, człowieku? Z tą kobietą nigdy ci nic nie wyjdzie. Tym bardziej, że to i tamto. To musi być wola Boża. I tak dalej. Nie będziesz szczęśliwy, dając pieniądze na biednych z bura albo płacąc podatki. Słuchaj, można to wszystko ominąć. Pozornie brzmi wszystko logicznie. No, chyba nie chcesz być średniowiecznym ascetą, słuchaj, to może zradzić twoje dzieci, jeśli będziesz tak gwałtownie wierzyć. Powiem to jeszcze inaczej. Wielu z nas nie dopuści się zła dla zła. Mało kogo z was udałoby mi się namówić, żeby uczynić zło dla samego zła. Ale można zrobić małe zło, żeby osiągnąć wielkie dobro. Czujecie, o czym mówię teraz? Zaśmierdziało wam diabłem? To o to chodzi. Można być namawianym do małego zła w imię wielkiego dobra. Skacz, Panie Jezu! Pokaż światu, że to Ty jesteś prawdziwy Mesjasz! Uczyń zło, żeby udowodnić coś dobrego. Jezus rozumiał naturę pokuszenia i chciał, abyśmy mieli dzisiaj taką lekcję. I nie zrobił tego. Wiecie, inną straszną prawdą o pokuszeniu jest to, że obiecuje to, co i tak już dawno Bóg nam zabezpieczył i zapewnił. Bardzo często. Tylko, że jak już mówiłem dzisiaj, na skróty. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. To jest właśnie diabeł, złodziej. Widzisz to wszystko? Jest wielu chętnych. Słuchaj, uważaj, bo twoja okazja może przeminąć. I Łukasz 4,7 pokazuje jego naturę. Jeśli więc oddasz mi cześć, wszystko to będzie twoje. Oto, o co mu naprawdę chodziło. Oddaj mi cześć. Jakże często diabeł sobie odbierze cześć w życiu człowieka, bo mu to tak przekaże wszystko, że wydaje się, że to dobre. Wiecie, oferta dla Pana Jezusa jest rewelacyjna tutaj. Może dostać to, co i tak jest Jego. Ale interes. On jest królem królów, on jest Panem Panów. Amen? I całe stworzenie, każdy język wyzna, każde kolano się zegnie i wyzna, że on jest królem. Amen? Od wieczności to było Jego. Było obietnicą Ojca, w Bożym sercu był ukryty Boży plan zbawienia. Przez Niego wszystko powstało, co powstało. Zgadzacie się czy nie? A tu stoi jakaś biedna, duchowa istota i mówi, dam Ci to wszystko. I oto nagle okazuje się, że ktoś zna drogę na skróty. Nie przejmuj się, no przecież Bóg tego chce, żeby to wszystko do Ciebie należało. I tak właśnie działa pokuszenie. Oferuje to, co tylko Bóg naprawdę może dać. Coś wam powiem, diabeł nie da wam pokoju, chociaż go oferuje. Oferuje diabeł pokój ludziom na różny sposób. Z prostej przyczyny diabeł ci nie może dać pokoju. Wiesz dlaczego? Bo go nie ma. Biblia mówi, że diabeł wierzy i ma pokój? Nie. Ma dokładnie to, czym obdarowuje innych. Diabeł wierzy i drży. I to jest to, co może dać. Diabeł nie ma wolności, chociaż deklaruje, że ją ma. Wolność i pokój są tylko w Chrystusie. Jedną z cech jest, z cech pokuszenia jest obiecanie czegoś więcej, niż można otrzymać. Dlatego mówię, że pokuszenie przypomina reklamę. Innym ważnym faktem dotyczącym pokuszenia jest to, że pokuszenie nie trwa wiecznie. To jest dla tych z was, którzy tu dzisiaj siedzą może, bracia i siostry, macie już naprawdę dość. Coś was kusi. Coś was ciągnie i już dłużej nie mogę się temu oprzeć. Coś ci powiem, pokuszenie nie trwa wiecznie. Gdy Pan Jezus dał opór, kusiciel odstąpił. Jakże często, wiecie, ludzie ulegając, mówiąc, no nie mogę się dłużej ostać. Spotkaliście się z takim tłumaczeniem? Ja się spotkałem. I zrobił bzdurę, bo mówi, dłużej nie może się opierać. Nie musisz, pokuszenie nie trwa wiecznie. Jakub napisał nam, że ono się kończy. Jakuba 4,7. Mówi o tym, że pokuszenie się kończy. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a co? A ucieknie od was. To jest sposób, jak zrobić, żeby diabeł uciekł od ciebie. Reklamy mówią inaczej. Reklamy mówią, jak nie będziesz tego miał. To jesteś słabeusz. Słowo Boże uczy nas jeszcze inaczej. Że rezygnując z czegoś, wcale nie stajesz się słabszym. Jeśli nauczymy się rezygnować z pewnych rzeczy, staniemy się silniejsi. Musimy wybrać, na co chcemy dawać nasze siły, nasze pieniądze, nasze życie. Na co to chcemy zużyć? Ja, wiecie, wybieram i decyduję. Chcę moje życie, moje pieniądze, moje siły położyć na służbę Jezusowi. Moda i reklamy przekonują cię, że musisz to mieć. I nieraz tu o tym mówiłem, widzę czasami. Włączcie tak przed południem telewizję, tam w ogóle nie ma co oglądać. Reklamują bzdury różne. Musisz to mieć. I ludzie się oprzeć nie potrafią, bo nie chcą być słabi. I właśnie są. Łukasz 4,13 powiada nam, a gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do... Kolejna lekcja. Kolejna lekcja. Pokuszenie nie trwa wiecznie. Pokuszenie się kończy, ale to nie oznacza, że nigdy więcej nie będziesz kuszony. Kuszenie nie trwa wiecznie, ale też nie przychodzi tylko raz. Jezus był kuszony przez całą ziemską służbę, nie tylko jeden raz tam na pustyni. Powiem wam więcej, Jezusa kusili i ludzie, i diabeł. Aż doszło do w ogóle szczytu, do samego szczytu pokuszenia w ogrodzie Getsemane. Kiedy już głośno zaczął się modlić, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Tak się nie modli ktoś, kto bez problemu coś podejmuje. A więc pokuszenie przychodzi i wraca potem. Pamiętamy, że doświadczał tego tak jak my, mówiło nam list do Hebrajczyków, z wyjątkiem grzechu. Kusili go ludzie, zmagał się w Getsemane, dał nam przykład. I pokuszenie nie trwa wiecznie, powiedziałem, ale też nie odchodzi na zawsze. Pamiętajmy o tym. I po trzecie to już jest zakończenie tego, co dziś chciałem powiedzieć. Po trzecie chcę powiedzieć jedno słowo. Atak. Użyj miecza czego? Słowa Bożego. Użyj miecza Słowa Bożego. Jak zachowywał się Jezus, kiedy był kuszony? Odpowiadał czym? Słowem Bożym. Jezus nie odpowiadał, ale mój dziadek mawiał. Albo coś jeszcze. Zawsze mówił, jest co napisane. To było zmaganie potęgi z mniejszą potęgą. To było zmaganie na jest napisane. Jest coś, co w Biblii niesie siłę przeciw pokusie. To jest Słowo Boże. Biblia jest jak nasza pierwsza linia obrony. Nie zapominajmy o tym. Psalmista w 119 psalmie dał nam taką samą radę. 11 werset. W sercu moim przechowuję co? Słowo Twoje. Abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Pomyślcie, co przeczytaliście. Zgadzacie się z tym? Czy samo posiadanie Słowa Bożego chroni cię od grzechu? Nie, ale używanie go chroni od grzechu. Jeśli go użyjesz. A więc powinniśmy nauczyć się na pamięć wersetów dotyczących naszych słabości. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Już kończę, ale chcę wam to powiedzieć. Siedzisz tutaj na tym miejscu i wiesz, jakie są twoje słabości. Ja nie znam wszystkich twoich słabości. Ja wiecie, myślę, że gdyby tak się wyświetliła nad głowami lista naszych grzechów, to byśmy z krzykiem wybiegli stąd. Niektórzy z nas nie mogliby uwierzyć, że ten drugi to zrobił. Ty czytałeś, co mu nad głową pisało? Gdyby tak Bóg taki cud zrobił? Ale najśmieszniejsza by była odpowiedź. Nie, popatrzyłem na to, co tobie piszę. Słuchajcie, znamy nasze słabości. Zgadzacie się? A więc co z tym możemy zrobić? Jak zakończyć dzisiejsze nabożeństwo, abyśmy mogli powiedzieć sobie, bracie, bracie, to był dobry kawałek Słowa Bożego, ponieważ ja wiem, co mam robić. Co? Jeżeli nie wiesz, to zadzwoń do mnie. Jeżeli nie wiesz, to zadzwoń do znajomych. Jeżeli nie wiesz, to poproś żonę albo męża. Ale znasz swoje słabości, znajdź wersety dotyczące słabości twojego życia. Naucz się tych wersetów na pamięć i stosuj i głośno je zacznij wypowiadać, kiedy dzieje się to coś, z czym masz problem. Nie wiem, jesteś alkoholikiem? Idziesz do lodówki? Nie upijajcie się piwem, ale bądźcie pełni ducha, Efezjan 5:18. Jak to zaczniesz głośno na cały dom krzyczeć, to żona przyleci i ci stanie przed lodówką. Coś jeszcze to może być. Ja nie wiem, co to może być. To może być gniew. Może, nie wiem, może lejesz swoje dzieci tak, że aż im puchnie. Wtedy przeczytaj w Biblii. Biblia mówi, żebyś ich nie zasmucał, nie rozgoryczał. Zacznij to głośno cytować. Dzieci będą wiedzieć, że to jest czas, żeby się schować pod tarczą. A ty sobie poradzisz z grzechem. Że to jest moment, kiedy ojciec jest już na granicy. Czy matka. Masz problem z kradzieżą? Masz problem z kłamstwem? Poproś żonę, męża. Jak już nie masz kogo, to zadzwoń do mnie. Obiecuję, że nikomu nie powiem. Zostanie między nami. Wydrukuję ci na kartce i wypiszę ci wszystkie wersety dotyczące twojej słabości. I kiedy będziesz miał problem, naucz się ich na pamięć. Zacznij je głośno cytować. Słuchajcie, rewelacyjna metoda. Zanim głoszę do was słowo, sprawdziłem. Nie wydajcie, nie powiem wam, o co chodziło. Czasem powinno być widać. To działa. Wierzycie, że Słowo Boże działa? Chwała Jezusowi. Słowo Boże działa. Powinniśmy się nauczyć na pamięć wersetów dotyczących naszych słabości. Zawsze, kiedy będzie przychodziło pokuszenie, one nam będą mocną twierdzą. Wiecie, wtedy dopiero człowiek zrozumie, co to znaczy, że Biblia mówi, że Pan jest moją twierdzą, moją skałą, moim schronieniem, moją warownią. Nie zrozumiemy tego, dopóki się Słowo Boże nie zacznie pojawiać w ten sposób w naszych myślach. Jezus tak właśnie mówił. Wyobrażasz sobie, przychodzi to coś. To, z czym ty nie masz w ogóle, nie masz nad tym kontroli. I nagle możesz zamknąć oczy i głośno mówić. Jest napisane. I ciach. Rewelacja. To może dotyczyć sfery małżeństwa, seksu, wychowania, pieniędzy, wiecie, wszystkiego. Każda z naszych słabości ma Bożą odpowiedź. Nie ma w tej księdze takiej słabości, takiej patologii, na którą byś nie znalazł odpowiedzi. Ona się z tym rozprawiła, ponieważ Jezus zwyciężył grzech. Nie ma czegoś, czym możemy trwać i powiedzieć, no jest to jakoś Biblia akurat w tej sprawie. Nic nie mówi. Nie wolno jednak nam jeszcze jednej rzeczy zrobić. Teraz posłuchajcie jeszcze uważnie, bo ja już mam prawie kończyć, ale to też chcę powiedzieć. Nie wolno za nim bawić się z pokuszeniem. Nie wolno nam się bawić naszą pokusą, jeśli nawet byśmy nad nią zaczęli wygrywać. Odpowiedź, jaką dał Jezus, niech będzie naszym przykładem. Wtedy rzekł mu Jezus, Mateusza 4:10. Rzekł mu Jezus, co Jezus powiedział? Idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swojemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Tak czy nie? Idź precz, szatanie. Wiecie, Jezus nie usiadł na kamieniu, nie założył rąk i nie patrzył na mnie, jesteś beznadziejny. I ty myślisz, że mnie załatwisz? Jezus tak nie mówił do niego. Jezus mu nie mówił, słuchaj, chleb, ja ciebie w chleb mogę zamienić zaraz. Jezus mógłby. Ale widzicie, Jezus w ten sposób nie pokazałby nam żadnej lekcji. Byłby klaunem. Ale Jezus dał nam lekcję. Jezus mu powiedział, idź precz. Wypełni się od początku do końca cały Boży plan. Od A do Z go wypełnię. Przyjdzie taki dzień, mówi nam Księga Objawienia, kiedy na wielkim białym tronie Król Królów i Pan Panów zasiądzie, a diabeł będzie wrzucony tam, gdzie jest jego miejsce. Jezus nie musiał mu niczego kpić z niego, powtarzać. Wiecie, Jezus jest wspaniałym Bogiem. Nawet dla istot, które przeciwko niemu stoją. Jest Bogiem pełnym łaski i zrozumienia i dla człowieka. I dla człowieka, który ma wiele słabości, ale nie możemy igrać z naszymi pożądliwościami, pragnieniami lub skłonnościami. Nie może ktoś powiedzieć, a ja sobie będę patrzył na różne rzeczy, bo mnie to akurat nie rusza. Nie rusza ci dlatego, że właśnie nie patrzysz. Jak zaczniesz, to zacznie ruszać. Koniec, nie wracaj, nie będę więcej o tym myślał. Wiecie, paser, złodziej, kłamca, którym jest diabeł, powinien mieć zamknięte usta w naszej obecności. Nie słuchajmy jego oferty. Powiem w języku informatyków, zablokuj wyskakujące okienka. Nie będzie ci mówił, co masz robić. To, jak mocno odrzucamy pokuszenie, decyduje, jak mocno wypełni się druga część tego, co powiedział Jezus z Mateusza 4,10. O ile mocno powiesz, idź precz, szatanie, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Na ile mocno Jego wywalisz, na tyle mocne będzie Twoje uwielbianie w niedzielę. Na tyle mocne będzie Twoje uwielbianie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Nikt z Was mi nie powie, że potraficie się wypokłócić żoną i potem idziecie do pracy po chodniku i możecie hymny nucić. Nie ma takich ludzi. O ile mocno dasz odpór diabłu, o tyle mocno będziesz uwielbiał, będziesz wielbił i będziesz służyć Bogu. Także na ile mocno chcemy uwielbiać Pana, na ile mocno chcemy doświadczać Bożej obecności, zależy od tego, na ile mocno chcemy odrzucać diabelską ofertę, w nawiasie dodam, nie do odrzucenia w oczach tego świata. A więc pomyślmy o tym. Pokuszenie dotyczy każdego z nas. Pokuszenie ma swoją logikę. Pokuszenie nie trwa wiecznie. I możemy zwyciężać w Jezusie.